Mówiłem na końcu ostatniej audycji, iż niektóre medytacyjne techniki pochodzące z religii wschodu mogą być przyczyną zgubnego dla chrześcijan synkretyzmu, czy nawet grzechu idolatry oraz religijnej zdrady. Ta smutna i nie zawsze dziś doceniana możliwość wynika logicznie z faktu, iż omawiane techniki medytacji nie zawsze są oddzielane od religijnego podłoża czy światopoglądowych założeń. Co gorsza, zdaniem niektórych wybitnych teologów, jak cytowany już Hans Urs von Balthasar, wschodni metod medytacji nie można widzieć w oderwaniu od konkretnego światopoglądu, co ma poważne następstwa. Oznacza to coś bowiem bardzo ważnego, a mianowicie, że owych technik orientalnych nie da się nigdy oddzielić, być może, także od konkretnego kontekstu kultycznego czy też praktycznej drogi inicjacji, które są po prostu praktyczną realizacją tych filozoficzno-religijnych założeń. Oczywiście nie wszyscy teologowie reprezentują tak radykalny pogląd, sugerując niekiedy wyraźnie, że gdy chodzi przynajmniej o niektóre techniki orientalne dotyczące np. jogi, istnieje realna możliwość ich teologicznego zneutralizowania. Dyskusja teologiczna pozostaje jednak otwarta i niech nikt nie sądzi, że cokolwiek jest w tej materii całkowicie jasne, zwłaszcza gdy chodzi o pozytywną możliwość asymilacji. Stąd też nawet dokument Kongregacji Nauki Wiary dotyczący medytacji wykazuje dużą niepewność w tym względzie, pozostawiając problem ciągle otwartym dla dalszych badań, aczkolwiek z pewnym drżeniem i niepokojem, gdyż ryzyko w sprawie tak ważne jak modlitwa, co tu dużo mówić, może okazać się śmiertelne. Tym bardziej, że dokument kongregacji nie zajmuje się badaniem empirycznych, psychologiczno-duchowych skutków podobnych eksperymentów, ale jedynie dystynkcjami teologicznymi, co potwierdza wspomnianą niepewność. Tak więc istotnym leitmotivem dokumentu jest pytanie, powtarzane być może zbyt mało natarczywie, czy można wspomniane techniki medytacji zneutralizować teologicznie i tak je wykrystalizować formalnie, aby mogły służyć ewentualnie chrześcijańskiemu doświadczeniu. Jak wspomniałem bowiem, zdania teologów w tym względzie są bardzo podzielone, co oznacza, że sprawa nie jest jasna. Dokument wyraża jednak optymistyczną nadzieję, że jest to możliwe, określając teologiczne warunki ewentualnego kompromisu, nie udowadniając jednak empirycznie tych optymistycznych przekonań. W tym też leży istotny niedostatek dokumentu. Sfera medytacji jest bowiem sferą wybitnie praktyczną, którą poznaje się po jej owocach. Nie wystarczy więc określić teologicznych korzeni problemu czy teologicznych warunków możliwości, i to jeszcze wyłącznie ze strony chrześcijańskiej. Trzeba mieć pewność jeszcze i z drugiej strony, i teologiczną, i praktyczną. Tej zaś pewności dokument nie ma i mieć nie może. Sprawa jest bowiem ciągle w toku intensywnych badań. Dokument zaś nie przytacza żadnej empirycznej statystyki. Badając więc korzenie, nie bada owoców. Jest to oczywiście uzasadnione, ale stwarza wrażenie niedopełnienia, zwłaszcza, że dokument kongregacji wspomina konkretnie w swoich przypisach, które to techniki orientalne ma na myśli, a są to medytacja buddyjska, techniki jogi, czy tzw. medytacja transcendentalna. Tymczasem stosowanie tychże technik przez chrześcijan, a nawet nie przez chrześcijan, ma za sobą empiryczne świadectwa, zarówno pozytywne, jak i negatywne, w tym także tragiczne. Stąd też, chcąc być obiektywnym, można traktować optymistyczny ton dokumentu odnośnie technik orientalnych jedynie jako metodologiczną i humanistyczną zachętę do uczciwych badań, o których przecież nie należy przesądzać, zanim nie otrzyma się wyników. Tymczasem wyniki, owoce i świadectwa już istnieją. Są nawet często udokumentowane oraz wiarygodne, choć nie zawsze muszą spełniać wszystkich kryteriów naukowości. Dotyczą one w dodatku wszystkich wymienionych typów medytacji, to jest buddyzmu zen, jogi czy medytacji transcendentalnej. Wyniki są, jak wspomniałem, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Przy czym jeśli nawet są pozytywne, nie jest jasne, czy chodzi o pozytywność z punktu widzenia chrześcijańskiego. Spróbuję tę ostatnią dystynkcję pokrótce wyjaśnić. W związku z tym chciałbym zacząć od pewnego świadectwa, które dotyczy medytacji buddyjskiej, a która, jak się wydaje, prezentuje najbardziej teologicznie neutralne stanowisko, będąc najbardziej podatną do teologicznego zneutralizowania, choć to nie jest takie pewne. Medytacja buddyzmu Zen, o której wspomina także cytowany dokument kongregacji, była intensywnie praktykowana przez flamandzkiego trapistę Thomasa Jorgensa, którego świadectwo przytacza wybitny teolog Alfred Löppl, znany także w Polsce. Thomas Jorgens pisze, iż od roku 1966 poświęcał się studium medytacji Zen, a przede wszystkim praktykowaniu tejże medytacji, której poświęcił wiele czasu, uprawiając ją od 1 do 7 godzin dziennie. Jorgens pisze, cytuję, iż jest to bardzo przyjemny sposób modlitwy. Nie zabrakło mi doświadczeń, które mnie uszczęśliwiały. To cudowne uczucie, przeżywać jedność wszystkiego, co stworzone. Wzniesienie się ponad wszelkie przeciwieństwa napełniało mnie rozkoszą. Wyrastało we mnie stopniowo coś nowego i wywierało na mnie głęboki wpływ. Czułem, jak staję się innym człowiekiem. Nieoczekiwana równowaga i spokój z niezwykle jasnym spojrzeniem i ogromną życzliwością do wszystkich i wszystkiego. Miałem świadomość spinania się coraz wyżej po stopniach mistycznego doświadczenia. Za każdym krokiem światło stawało się silniejsze, a widok dookoła coraz bardziej fascynujący. Ale nie spostrzegłem, że robi się coraz zimniej. Koniec cytatu. Chciałbym zakończyć tym nagłym zwrotem pierwszą część relacji Thomasa Jorgensa, którą będziemy kontynuować w następnej audycji. Cały paradoks polega na tym, że doświadczenie Jorgensa nie było patologiczne czy negatywne, ale właśnie pozytywne, przynajmniej w pewnej części. Czy jednak każde doświadczenie pozytywne jest pozytywne z chrześcijańskiego punktu widzenia? O tym następnym razem.